siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka. Sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii słowa.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Jezus odwołuje się w rozmowie z Nikodemem do sytuacji, gdy lud na pustyni po wyjściu z Egiptu zaczyna szemrać przeciw Bogu. Zaczynają ich kąsać bardzo jadowite węże i wiele osób umiera. I wtedy ci ludzie wołają do Mojżesza, by wstawiał się za nimi do Boga. I Bóg daje taką receptę. Sporządź węża miedzianego, postaw go na wysokim palu. Jeśli ktoś zostanie ukąszony i spojrzy na tego węża, zostanie ocalony, pozostanie przy życiu. I tak faktycznie się działo. Ten miedziany wąż jest zapowiedzią Chrystusa. Wąż jest znakiem kuszenia z ogrodu Eden, gdzie zostało zerwane przymierze Boga z człowiekiem, zerwane przez człowieka. Jezus, nie popełniając grzechu, stał się grzechem, wszedł w nasz grzech, w zło, w śmierć, aby nas uwolnić, odkupić. Dlatego Jezus miał być wywyższony, musiał być wywyższony, by objawić miłość Boga. Bóg tak umiłował świat, że go nie potępił, ale dał to, co miał największego, to, co kochał najbardziej, swojego Syna. Właśnie po to, by świat wybawił. I dalej Jezus mówi, że tak naprawdę to nie Bóg potępia. Bóg obdarowuje zbawieniem, ale człowiek, jeżeli w swojej pysze, w swojej arogancji, w swoim buncie nie chce przyjąć daru miłości i przebaczenia, człowiek sam wyklucza się z daru zbawienia, wybierając potępienie. To właśnie Jezus tłumaczy. Sąd polega na tym, że przyszła światłość, ale są tacy, którzy światłości nienawidzą, bo nie chcą, by wyszły na jaw ich złe uczynki. Każdy zaś, kto jest z prawdy, zbliża się do światła. Możemy więc pytać siebie, na ile ja przychodzę do światła Bożego Słowa, do światła miłosierdzia w sakramencie pojednania, do światła Eucharystii w Komunii Świętej. Na ile pozwalam, by Bóg rozświetlił moje ciemności i na ile przyjmuję tą wielką prawdę, że sam z grzechem sobie nie poradzę, że potrzebuję baranka Bożego, który weźmie na siebie mój grzech, że potrzebuję tego nowego węża, którym jest Jezus, który odtruje to moje zatrucie jadem grzechu, jeśli spojrzę na Niego z miłością, jeśli spojrzę na Niego z ufnością i z powierzeniem. Człowiek jest wolny, więc może odrzucić Boże działanie i Bożą miłość. I nawet jeśli człowiek rezygnuje z Boga, to Bóg nie rezygnuje z człowieka. Nigdy. O tym mówi nam pierwsze czytanie zaczerpnięte z drugiej księgi Kronik. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości. naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan Bóg ich ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż już nie było ratunku. Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli mury Jerozolimy. Wszystkie jej pałace spalili i wzięli się do niszczenia wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod miecza resztę lud uprowadził na wygnanie do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez usta Jeremiasza. Dokąd kraj nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest przez 70 lat. Aby się spełniło słowo Pańskie z ust Jeremiasza, obudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, w pierwszym roku jego panowania. Tak, iż obwieścił on również na piśmie w całym państwie swoim, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios. I on mi rozkazał zbudować mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli ktoś z was jest z całego ludu jego, to niech Bóg jego będzie z nim, a niech idzie. Słyszymy, jak bardzo zatwardziałe było serce Izraelitów. Oni szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali jego proroków. Wobec takiej postawy Bóg pozwala, by lud został uprowadzony na nowo do niewoli babilońskiej, trwającej przez 70 lat. Ale Pan, nawet jeśli ukarał swój lud, nie zapomniał o nim. I co przedziwne, nie wzbudza proroka z ludu, ale obcego króla, króla perskiego, natchnął tym pragnieniem, by odbudować świątynię Pana w Jerozolimie. I Cyrus zwołuje lud, obcy mu lud, i pozwala tym wszystkim, którzy chcą powrócić do Jerozolimy, by odbudować miasto i świątynię. Tak to jest, że czasami dopiero kiedy tracimy pewne rzeczywistości, zaczynamy odkrywać ich wartość, ich bezcenność. O tym mówi nam Psalm 137. Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc na wspomnienie Syjonu. Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Bo ci, którzy nas uprowadzili, żądali od nas pieśni. Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej. Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica. Niech mi język przyschnie do gardła, jeśli nie będę o Tobie pamiętał. Jeśli nie wyniosę Jeruzalem ponad wszystką swoją radość. Utrata narodu, utrata ziemi, utrata bliskich wnosi cierpienie. Tęsknota za Bogiem, za świątynią, za świętami, za własnym krajem. To wszystko wybrzmiewa w tym psalmie. Jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie. Niech uschnie moja prawica, niech mi język przyschnie do gardła. To, co ocala tożsamość, to, co ocala naród w niewoli, to pamięć. Pamięć wielkich dzieł Boga. I to uratowało Izraela i pomogło mu przetrwać te wszystkie lata, zanim na nowo nie powrócił z niewoli babilońskiej do swojej ziemi. Drugie czytanie z listu świętego Pawła do Efezjan ukazuje nam Boga miłosierdzia, Boga czułego, tego Boga, który wydobywa ze śmierci do nowego życia. Bracia, Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez swą wielką miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas w Jezusie Chrystusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. I znów powraca ten wątek wielkiej miłości Boga. Boga, który, jak mówi święty Paweł, jest bogaty w miłosierdzie. Boga, który w tym wielkim miłosierdziu wydobywa nas ze śmierci grzechu. Tak jak Chrystusa wydobył z grobu i wskrzesił, tak nas wskrzesza razem z Nim. I to przeogromne bogactwo łaski jest nam okazywane nieustannie przez wielką dobroć. Dobroć Jezusa względem nas. I ta dobroć Jezusa, wyrażona w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, ta dobroć jest nam dana nie dlatego, że robimy dobre uczynki, ale dlatego, że Bóg nas kocha. A ponieważ Bóg nas kocha, my możemy naszą wdzięczność za Jego miłość wyrażać w dobrych uczynkach. Czyli nie po to, żeby zasłużyć, ale po to, żeby Bogu podziękować za to, jak bardzo nas kocha, za to, ile dla nas uczynił. Bo wiara bez uczynków martwą jest. Ale uczynki mają płynąć z serca, które już doznało miłosierdzia, doznało przebaczenia. To ma być zaproszenie innych poprzez nasze świadectwo życia do Boga, który jest miłością. Do Boga, który tak nas umiłował, że dał za nas samego siebie. Niech ta miłość będzie naszą wolnością, naszą tęsknotą, naszym upragnieniem, sensem i świadectwem naszego życia.